Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zatruciach pokarmowych, jakie jako choroba przewodu pokarmowego o ostrym przebiegu może być wywołana spożyciem pokarmu skażonego bakteriami albo toksynami bakteryjnymi, pasożytami, wirusami czy grzybami. Co prawda najczęściej do zatruć dochodzi latem, ale mogą pojawiać się one przez cały rok po zjedzeniu nieświeżej potrawy, grzybów, lodów. Zatrucia najczęściej przebiegają z takimi objawami jak nudności, wymioty, bóle brzucha i głowy, biegunka czy wzdęcia. Zatrucia pokarmowe dotyczą w równym stopniu krajów rozwijających się, jak i rozwiniętych. Zachorowania mogą być związane z porą roku, ale także ze sposobem przygotowania żywności, mogą wynikać z kontaktu i przenoszenia zakażeń od zwierząt domowych, kotów, psów, ptaków, poprzez także na przykład zanieczyszczoną wodę. Wzrastająca liczba podróży, także migracji ze spożywaniem posiłków w drodze może być powodem wystąpienia tzw. biegunek podróżnych czy zatruć pokarmowych. Dla lekarzy i epidemiologów w przypadkach zatruć pokarmowych istotną informacją jest, czy zakażenie pochodzi z jednego źródła, czy z wielu źródeł. Może dojść do przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka, co ma duże znaczenie, gdyż zatrucia masowe mogą być albo skutkiem zaniedbań higienicznych, ale także mogą być początkiem na przykład ataku bioterrorystycznego. Ostatnio zwłaszcza wzrasta liczba bakteryjnych zatruć pokarmowych, dlatego szczególnie podczas różnych wyjazdów, wakacji należy pamiętać o częstym myciu rąk, dokładnym myciu warzyw i owoców. Najczęstszą przyczyną zakażeń pokarmowych jest brak przestrzegania podstawowych zasad higieny. To właśnie niedomycie, niedokładne mycie warzyw, owoców, zjedzenie skażonej chorobotwórczymi bakteriami albo toksynami wody albo żywności. Pierwszą reakcją obronną organizmu, jak wiadomo, na skutek spożycia toksyny jest pojawienie się odruchów i wymiotów fizjologicznie oczyszczających organizm w ciągu kilku godzin od zatrucia. Przy zakażeniu bakteriami konsekwencją jest biegunka objawiająca się luźnymi stolcami, której mogą często towarzyszyć nudności, bóle i wzdęcia brzucha następujące po wypróżnieniu, a także niekiedy wzrost temperatury ciała. Jak wspominałam, biegunka przy zakażeniu pokarmowym ma działanie oczyszczające organizm z bakterii i toksyn i chociaż nie należy stosować preparatów zmniejszających biegunkę, chyba że istnieje bardzo niebezpieczne ryzyko poważnego odwodnienia, co dotyczy zwłaszcza dzieci i osób starszych. Przy zakażeniach bakteryjnych również te preparaty, które zmniejszają biegunkę, mogą doprowadzić do namnażania się bakterii wytwarzających toksyny z dużym ryzykiem przekroczenia bariery jelitowej, także przedostawania się do krwi, rozwoju posocznic czy stworzeniem ropni. Dlatego w przypadku występowania ostrej biegunki o nieznanej przyczynie zalecane jest raczej unikanie tak zwanych preparatów przeciwbiegunkowych przynajmniej w ciągu pierwszych dni trwania choroby do czasu wyjaśnienia przyczyny. W przypadku ostrej biegunki, szczególnie biegunki podróżnych, najpowszechniejszą przyczyną jest zakażenie, do którego najczęściej dochodzi drogą także kropelkową, jak w przypadku rotawirusów. Zakażenie trwa zwykle 4-8 dni. Drogą pokarmową może dojść do zakażenia poprzez źle przechowywane produkty mleczne, mięsne, także wody. I gdy namnażają się takie bakterie jak Campylobacter, prowadzące do zakażenia trwającego do tygodnia, czy też w wyniku spożycia nieumytych, już mówiłam, surowych warzyw, owoców, picia nieprzygotowanej wody, która zawiera bakterie Escherichia coli albo Shigella. zjedzenie potraw z surowymi jajami skażonymi shigellą może grozić zakażeniem, podobnie jak niewłaściwe przygotowane mięso, które zagraża zakażenie jersinią, bardzo trudną do leczenia, czy skażenie tą bakterią mleka czy wody. U osób dorosłych, które nie cierpią na zaburzenia odporności, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny, dostatecznie intensywnym nawodnieniu i odżywianiu, większość przypadków biegunek na tle bakteryjnym dochodzi do samowyleczenia w czasie kilku dni. Bardzo ważną zasadą tego rodzaju sytuacjach, jak już mówiłam, jest niestosowanie leków, które hamują perystaltykę, określanych mianem przeciwbiegunkowym, o czym warto pamiętać. Jednak u dzieci, osób starszych z osłabioną odpornością, także niektórych chorych, którzy są leczeni różnego rodzaju lekami, jak chemioterapeutyki i antybiotyki, obejmujące większość drobnoustrojów jelitowych, jest ważne podawanie tychże środków chemicznych ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się zakażenia. Jednym z takich preparatów, które używa się przy tego rodzaju biegunkach bakteryjnych, jest preparat o nazwie nifuroksazyd, który nie zaburza równowagi fizjologicznej jelita grubego, także nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Dostępny jest bez recepty, działa bakteriobójczo, bakteriostatycznie, w większości działa na ostre biegunki zakaźne. Jak mówiłam już, nie niszcząc saprofitycznej flory, co zapobiega czy zmniejsza ryzyko wtórnej grzybicy. Poza nawadnianiem organizmu doustnie albo w ciężkich przypadkach dożylnie podawane są także inne leki przeciwbakteryjne poza wspomnianym nifuroksazydem wraz z dietą z ograniczeniem mleka, unikaniem surowych warzyw, owoców, soków i potraw ciężkostrawnych. Stosowane są w zatruciach także preparaty o charakterze absorbującym, znajdujące zastosowanie w zatruciach niektórymi toksynami, zwłaszcza toksynami pochodzącymi z grzybów, czyli mykotoksynami, czy zatruciach bakteryjnych. I do tych preparatów należy węgiel aktywowany, jaki powoduje pochłanianie trucizny z przewodu pokarmowego, jednocześnie przyspiesza eliminację toksyn z krwi krążącej. Węgiel aktywny pokrywa również powierzchnię błony śluzowej, izolując ją od działania treści pokarmowej, wykazuje tym samym działanie przeciwzapalne i hamuje perystaltykę. Lek należy podawać w ciągu godziny od zatrucia. Pierwsza dawka powinna być dość duża, wynosi 1 gram na kilogram masy ciała. Następnie zmniejsza się dawkę 50 do 100 mg na dobę u osób dorosłych i dzieci starszych do 5 roku życia. Młodszym dzieciom podaje się mniejszą dawkę 25 do 50 mg na dobę. Dostępny jest również preparat złożony, zawierający kokarboksy, metylocelulozę, krzemian glinowy i pektynę. Stosuje się 2 tabletki po każdym wypróżnieniu. Za chwilę powiem o biegunkach wirusowych. W ciągu ostatnich 30 lat, poza powszechnymi zachorowaniami, obserwuje się wzrost zakażeń wirusem Norwalk, także astrowirusami, enterowirusami, a także Campylobacter albo Escherichia coli, wirusami wytwarzającymi toksynę Shiga, enterotoksynę, czy bakteriami Listeria. Ostra biegunka zakaźna jest powszechnym schorzeniem. Szacuje się, że w krajach słabiej rozwiniętych każdego roku Te zakażenia obejmują 2 miliony zgonów i stanowią główną przyczynę umieralności niemowląt i małych dzieci. W krajach rozwiniętych biegunka zakaźna jest odpowiedzialna od 10 do 12% wszystkich hospitalizacji wśród dzieci, stanowiąc także ryzyko ciężkich powikłań i zgonu u starszych osób, zwłaszcza osłabionych przez choroby przewlekłe. Wirusy jelitowe powodujące biegunkę cechują się wystąpieniem bardzo nagłym wymiotów i nudności. Biegunki mogą tym objawom towarzyszyć gorączka, skurcze brzucha, brak apetytu, złe samopoczucie. Ludzkie kalcywirusy, w tym wirus Norwalk, jest typowym przedstawicielem grupy bezotoczkowych, małych, okrągłych wirusów. Zakażenia wirusem tego rodzaju, także pokrewnymi ludzkimi kalcywirusami, są powszechne na całym świecie, dlatego większość dorosłych ma przeciwciała przeciwko tym wirusom. Zachorowania występują przez cały rok, chociaż w klimacie umiarkowanym obserwuje się wyraźny wzrost zachorowań w chłodnej porze roku. Norowirusy są również odpowiedzialne za biegunkę podróżnych i epidemię zachorowań obserwowano na przykład u personelu wojskowego wysyłanego w różne części świata. Norowirus może być drugim pod względem częstości występowania czynnikiem etiologicznym wirusowych biegunek u dzieci po rotawirusach oraz najczęstszym czynnikiem etiologicznym u starszych dzieci i dorosłych na świecie. W Stanach Zjednoczonych norowirusy wywołują po więcej niż 90% epidemii biegunek niebakteryjnych, które, jak wspomniałam, mogą występować przez cały rok we wszystkich grupach wiekowych i wirus jest przenoszony głównie drogą kału, ale jest także obecny w wymiocinach. Zakaźne mogą być zanieczyszczone przedmioty, powierzchnie, z którymi styczność miała osoba chora. Źródłem zakażenia może być również skażona woda pitna, woda w basenie czy pokarm. Często źródłem infekcji są ostrygi. Możliwe jest zakażenie także drogą aerozolu przez styczność z zakażonym materiałem oraz bezpośredni kontakt z chorym. Wydalanie wirusa oraz zakaźność są największe w ostrej fazie choroby, jednak może on być wydalany również przez zakażonych bezobjawowych, jak też u chorych w okresie wylęgania i przez 2 tygodnie po ustąpieniu ostrych objawów. Dokładne miejsca oraz receptory komórkowe dla wiązania cząsteczek wirusa do tej pory nie zostały ustalone, jednak możliwe jest przyłączanie się tego wirusa przez wielocukry zbliżone do ludzkich antygenów grup krwi obecne w nabłonku przewodu pokarmowego. Zmiany chorobowe w jelicie utrzymują się przynajmniej 4 dni po ustąpieniu objawów, którym towarzyszą zaburzenie wchłaniania cukrów, tłuszczy z obniżoną aktywnością enzymów przewodu pokarmowego. Chociaż nie obserwuje się zmian histopatologicznych w żołądku ani jelicie grubym, jednak czynność ruchowa żołądka jest opóźniona, co uznawane jest za przyczynę nudności i wymiotów typowych dla tego schorzenia. Biegunka wywołana przez Norwalk i spokrewnione z nim wirusy mają podobne objawy, jak już mówiłam, czyli nagły początek, po czym okres wylęgania wynosi średnio 24 godziny do 72. Choroba trwa zwykle 12 do 60 godzin i cechuje się występowaniem przynajmniej jednego z następujących już wymienianych objawów, czyli nudności, wymiotów, skurczów brzucha i biegunki. Wymioty występują częściej u dzieci. U większości dorosłych występuje biegunka i objawy ogólne, w tym bóle głowy, gorączka, dreszcze i bóle mięśni. Jako skutek wymiotów i biegunek dochodzić oczywiście może do odwodnienia organizmu, co stanowi dość poważne ryzyko. W porównaniu z zakażeniami rotawirusami infekcja norowirusem przebiega, jak mówiłam, łagodniej, a objawy ciężkiego odwodnienia występują rzadziej. Jak wspominałam, nawet po ustąpieniu objawów człowiek dorosły może być zakaźny do 2 tygodni, a dzieci nawet do miesiąca. Choroba może pozostawić odporność przez 14 tygodni, czyli bardzo krótko. Jednak nie zapewnia trwałej odporności, dlatego można zakażać się tym wirusem ponownie i wielokrotnie. Leczenie zakażenia polega na wyrównaniu zaburzeń gospodarki elektrolitowo-wodnej i równowagi kwasowo-zasadowej. Leczenie jest objawowe, gdyż nie ma leku na norowirusy. Najważniejszym leczeniem jest odpowiednie nawodnienie chorego, co szczególnie dotyczy osób, jak już mówiłam, w podeszłym wieku i dzieci, które są najbardziej podatne na odwodnienie. W przypadku ciężkiego odwodnienia konieczne może być podawanie płynów dożylnie w warunkach szpitalnych. Leczenie przeciwbiegunkowe można stosować tylko u osób dorosłych w przypadku bardzo ciężkiej, nieustępującej biegunki. Natomiast, jak już wspominałam, preparatów przeciwbiegunkowych nie wolno stosować, gdyż ze względu na możliwość wystąpienia niedrożności porażennej jelit. Dowiedziono w badaniach i obserwacjach, że suplementacja cynku przy ostrej biegunce znacznie skraca o 1/4 trwanie objawów, łagodząc i zmniejszając objętości stolców o 1/3. Podkreślana jest także skuteczność stosowania cynku w przewlekłej biegunce, zwłaszcza u dzieci, oraz w profilaktyce. Zapobieganie zakażeniom norowirusami polega na przestrzeganiu podstawowych zasad higieny z częstym, dokładnym myciem rąk, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety publicznej i przygotowaniem posiłków, unikaniem spożywania surowych, nieumytych warzyw, owoców, unikaniem także kontaktu z osobą zakażoną, częstym myciem i dezynfekcją powierzchni, z którymi mogą mieć kontakt ludzie chorzy, bliskiego otoczenia, także w łazience czy kuchni. Do dezynfekcji najlepiej stosować chlor i natlenek wodoru. Wirusy ulegają inaktywacji w środowisku kwaśnym. Wirusy mogą dostać się do jedzenia na każdym etapie wytwarzania pożywienia. Bardzo ważne jest również stosowanie odpowiedniej higieny przy przygotowywaniu właśnie posiłków. Do tej pory nie znaleziono szczepionki przeciwko norowirusom. Za chwilę w ramach porad dotyczących samoleczenia opowiem o stosowaniu kopru według zaleceń świętej Hildegardy. Jednym z polecanych produktów żywnościowych przez świętą Hildegardę jest koper włoski, należący do roślin z rodziny selerowatych. Koper włoski jest uprawiany głównie w krajach śródziemnomorskich jako warzywo, także w Polsce, zwłaszcza południowej, centralnej. Koper włoski jest jedną z najstarszych roślin przyprawowych i leczniczych, spokrewniony z koprem ogrodowym. W starożytności koper włoski był zaliczany do grupy 7 świętych roślin, wspomagających zdrowie i chroniących przed chorobami. Grecy, Rzymianie, Arabowie, Egipcjanie, Chińczycy uważali koper za afrodyzjak, skuteczny środek rozweselający, a nawet wywołujący wizje. Rzymianie stosowali koper dla poprawy wzroku, Greczynki jako środek odchudzający. Właściwości dezynfekcyjne kopru wykorzystano do leczenia ran, a także stosowano koper na skórę głowy w celu poprawy wzrostu włosów. Koper włoski został rozpowszechniony w Europie przez benedyktynów, którzy znali około 200 przepisów, według których wykonywano nalewki, mieszanki ziołowe na różne choroby i dolegliwości. Według średniowiecznych przepisów koper poprawia trawienie, przeciwdziała wzdęciom. Ponadto, jak już mówiłam, zapewnia dobry nastrój. koper włoski pod każdą postacią, zarówno jako warzywo czy herbata. Jest jedną z najważniejszych środków leczniczych w medycynie świętej Hildegardy, zwalczający nie tylko zakwaszenie, ale także wymienianą przez nią czarną żółć, którą Hildegarda czyni odpowiedzialną za większość chorób. Pod mianem czarnej żółci współcześni badacze medycyny Hildegardy rozumieją nie tylko kwasy żółciowe, barwniki żółciowe, w tym bilirubinę, ale także dość kontrowersyjny stan opisywany jako zakwaszenie organizmu. Czarna żółć według Hildegardy powoduje wszystkie choroby, w tym określane współcześnie jako autoimmunologiczne, a i choroby mózgu prowadzące do psychicznych smutków i lęków. Aktualnie wiadomo już, że zły nastrój, jak i samopoczucie są związane ze zmianami biochemicznymi w mózgu, z brakiem równowagi między neuroprzekaźnikami, między częścią współczulną i przywspółczulną układu autonomicznego. Jak pisze święta Hildegarda, pierwotna żółć była odpowiedzialna za zdrowie, jednak złamanie przykazań bożych spowodowało zmiany w organizmie z towarzyszącym smutkiem, z którego według Hildegardy rodzi się gniew i inne negatywne emocje odpowiedzialne za różne choroby. Według doktor Kościoła, świętej Hildegardy z Bingen, w chwili, gdy doszło do złamania przykazania, niewinność uległa zaciemnieniu wraz z następczymi toksycznymi, negatywnymi emocjami. Już od dawna wiadomo, że emocje i uczucia wpływają na stan i jakość hormonów, a także innych płynów ustrojowych. Gdy brakuje pokoju i miłości w organizmie, przeważają hormony i neuroprzekaźniki specyficzne dla negatywnych stanów emocjonalnych. Szczególnie wzrasta poziom adrenaliny, noradrenaliny, sterydów, z przerostem nawet nadnerczy i nadmiernym pobudzeniem przysadki mózgowej, którą Hildegarda opisywała w swoich pracach. Adrenalina wyzwala co prawda stan euforyczny związany z odczuwaniem podekscytowania, ale przewlekle nadmiar adrenaliny prowadzi do zmian dotyczących nie tylko układu krążenia z przyspieszeniem akcji serca, wzrostem ciśnienia, zwężeniem naczyń krwionośnych, ale także do zmian dotyczących stężenia lipidów, miażdżycy, cukrzycy, nadwagi wraz z utratą mikro- i makroelementów. Zakwaszenie organizmu ma być odpowiedzialne za zaburzenia krążenia i niedotlenienie narządów. Wiadomo, że zwłaszcza zawał serca czy udar mózgu albo inne ostre udary w wielu przypadkach bywają poprzedzone silnym zburzeniem psychicznym, z takimi emocjami jak złość, wściekłość i gniew. W stanie spokoju i odczuwanej miłości odwrotnie – dochodzi do przewagi drugiej części układu wegetatywnego, czyli układu przywspółczulnego wraz z regeneracją organizmu. Najbardziej niszczą organizm takie emocje jak gniew, depresja, brak przebaczenia, frustracja, lęk, żal i wina, co zwłaszcza przewlekle zmienia jakość substancji określanych przez Hildegardę sokami z powstawaniem według niej czarnej żółci. W psychoterapeutycznej pracy świętej Hildegardy wymieniła ona aż 30 par cnót i przywar czy wad odpowiedzialnych za powstawanie chorób. Wracając do działania kopru włoskiego, pobudza on wydzielanie soku żołądkowego, zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego, także pobudza ruchy perystaltyczne jelit, ma właściwości wiatropędne zmniejszające bóle wywołane wzdęciami. Koper poprawia trawienie i jest bezpieczny dla właściwie wszystkich, zarówno niemowląt, małych dzieci, jak i osób starszych. Pobudza nie tylko wydzielanie soku żołądkowego, zmniejszając napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego, ale przywraca prawidłowy przebieg procesów trawiennych. Pobudza także wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych i przywraca prawidłowy ruch nabłonka rzęskowego, ułatwiając odkrztuszanie wydzieliny zapalnej. Jak wykazały badania, koper włoski zawiera glikozydy fenolowe, flawonoidy, olej geteryczny, sole mineralne, cukry, witaminę C, witaminy z grupy B, zwłaszcza B1 i kwas foliowy, oraz witaminę A, a także białka przeciwutleniacze, jak wiadomo, zwalczające wolne rodniki. W warzywie zawarte są także potas, magnez, fosfor, wapń, molibden i mangan. Udowodniono, że koper włoski spożywany zarówno jako warzywa, czy napar, nalewka, czy olejek wpływa na te przewody, na te układy, o których mówiłam, czyli pokarmowe, oddechowe, ale także moczowo-płciowe, oraz ma poprawiać pracę śledziony. Surowcem są nie tylko owoce kopru włoskiego, ale również liście i nasiona zawierające olejki eteryczne, flawonoidy, związki białkowe i olej. W skład olejku koprowego wchodzą rozkurczający anetol i wykrztuśny fenchon, jako poprawiający rozkurcz mięśniówki jelit żołądka, działając wiatropędnie, co wykorzystywane jest, wiadomo, przez pediatrów jako skuteczny środek na kolki niemowlęce. Skład chemiczny olejku koprowego zależy od odmiany kopru, różniących się zarówno wyglądem owoców, jak i składem chemicznym i smakiem. Olejek eteryczny z kopru stosowany zewnętrznie działa bakteriobójczy, przeciwpasożytniczo, a obecny w fenkule błonnik wiąże cholesterol, metale ciężkie i szkodliwe produkty przemiany materii. Niską wartość kaloryczną powoduje, że koper jest zalecany w dietach odchudzających. Koper włoski jest także jednym ze składników maści końskiej, stosowanej w bólach mięśniowo-stawowych, łagodzących bóle reumatyczne. Jednak przedawkowany olej koprowy, podany doustnie, może powodować powikłania, drgawki kloniczne, podrażnienie błon śluzowych żołądka i jelit, przekrwienie mózgu, płuc oraz stan odurzenia. Koper spożywany jako warzywo oczywiście nie traci swoich cennych właściwości leczniczych, a bulwy kopru włoskiego można jeść na surowo, gotować albo zapiekać. Bóg zapłać za uwagę. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu powiedzieć o zatruciach pokarmowych i leczniczym działaniu kopru włoskiego. Z Panem Bogiem.